Tak, ja troszeczkę o innych rzeczach będę jednak mówił, a mianowicie o prawie, które ma być albo względne, albo bezwzględne, czyli o takiej rzeczywistości związanej z prawem, która jest albo czymś zmiennym, albo nie. No i oczywiście, jeżeli byśmy się odwoływali do naszego doświadczenia, to w pierwszej kolejności każdy z nas by powiedział, że prawo jest zmienne. No bo co rusz słyszymy odnośnie prawa państwowego, że Sejm zmienia jakieś ustawy. Także w Kościele następuje różnego rodzaju zmiana przepisów prawnych. Więc jak tak naprawdę z prawem już wewnątrz Kościoła jest? Czy jest ono czymś stałym, stabilnym, czy jednak może czymś zmiennym? Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym miejscu, to na taki bardzo prosty podział, ale który już bardzo dużo nam będzie tłumaczył. A mianowicie w Kościele mamy dwa rodzaje prawa. Prawnik by powiedział ze względu na ustawodawcę. Czyli mamy z jednej strony prawo Boże, bo tym ustawodawcą jest sam Pan Bóg, a z drugiej strony mamy prawo ludzkie, dlatego że to człowiek stanowi to prawo. I jeżeli byśmy popatrzyli właśnie w takim podziale na prawo, czy jest ono czymś zmiennym, czy nie, no to tutaj już pierwsza odpowiedź nam się rysuje, że oczywiście prawo Boże, jako to, które dane nam przez Pana Boga, jest czymś niezmiennym. I tu byśmy potrafili przytoczyć różne przykłady, chociażby dekalogu, który trwa bez względu na to, jaki papież jest, co się dzieje wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Jest jakaś rzeczywistość niezmienna, bo została ona nam dana przez Pana Boga. I z drugiej strony mamy prawo ludzkie, które ulega zmianom, bo jest to rzeczywistość, która została dana nam przez człowieka. I gdybyśmy teraz te dwie rzeczywistości próbowali połączyć z tym, co tutaj przed chwilą było mówione o moralności, no to też nam się to zaczyna jakoś układać w całość, bo mamy prawo Boże jako przykazania Boże tak zwane, które są czymś niezmiennym i one stanowią też jakoś o naszej moralności. I mamy przykazania ludzkie, przykazania kościelne, które ulegają zmianom. Natomiast czy rzeczywiście to prawo ludzkie w Kościele, prawo kościelne, ono ulega temu, co byśmy mogli powiedzieć właśnie jako zmiana, czy temu, że jest ono bezwzględne. Tutaj bym chciał się odnieść do definicji ustawy, którą dał święty Tomasz. Właściwie na jeden element tej definicji w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę, bo święty Tomasz, mówiąc o ustawie, mówi tak, że ustawa to, i tu podaje cechy tej ustawy, ustawa to obowiązująca, rozumna, stała norma postępowania, mająca na celu dobro wspólne społeczności, należycie ogłoszona przez właściwego przełożonego. Spośród tych cech chciałbym zwrócić uwagę na to, że ustawa, czyli prawo ludzkie, prawo kościelne, jest stałą normą postępowania. Dla świętego Tomasza jest czymś oczywistym, że każde prawo, także prawo ludzkie, powinno cechować się stałością. I można powiedzieć, znaczy święty Tomasz tak uważa, że każda zmiana, która ma miejsce w ustawie, tak naprawdę zmniejsza siłę wiążącą tej ustawy. Czyli im częściej zmieniamy jakieś prawo, to tym to prawo jest słabsze. Im prawo rzadziej jest przez nas zmieniane, to jest ono, można powiedzieć, tym doskonalsze, bo w jakiś sposób możemy odnajdywać w tym prawie odzwierciedlenie prawa Bożego, które jest niezmienne. I ideałem byłoby tworzenie takich ustaw, tworzenie takiego prawa kościelnego, które by się charakteryzowało bardzo dużą stabilnością, stałością. Zresztą w ustawach państwowych jest dokładnie tak samo. Im częściej zmieniamy jakąś ustawę, to tym ta rzeczywistość, która dotyczy tej ustawy, sprawia, że społeczeństwo czuje się zagrożone, mniej stabilne. Wystarczy tutaj napomnieć tylko chociażby ustawę podatkową. Jeżeli jest to ustawa ustawa stabilna i te podatki są przez wiele lat takie same, to one dają poczucie stabilności społeczeństwa. Jeżeli co roku się zaczynają zmieniać, no to tak naprawdę mamy takie poczucie niejasności. Nie wiemy, w którym kierunku to wszystko podąża. I ta stałość ustawy jest czymś bardzo ciekawym, jak zaczniemy sobie oglądać przepisy kościelne. W 1917 roku został wydany w Kościele pierwszy kodeks prawa kanonicznego i taki jeden z kardynałów, który był zaangażowany wtedy w całą reformę prawa kościelnego, nazywał się on Gaspari, to zrobił, można powiedzieć, coś niebywałego. Bo do kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku zamieścił tak zwane, do historii to później przeszło pod nazwą Fontes Gaspariego, czyli źródła Gaspariego. Zadał sobie trud, żeby nie tylko przeczytać cały kodeks prawa kościelnego, ale żeby do każdego przepisu, który znalazł się w kodeksie prawa kanonicznego, znaleźć teksty źródłowe, poczynając od czasów, kiedy żył Pan Jezus. Chciał w ten sposób pokazać, że ten konkretny przepis, który znalazł się w kodeksie prawa kanonicznego, który ma zupełnie nową postać gramatyczną, literacką, jednocześnie jest czymś stałym, dlatego że potrafimy wskazać inne ustawy w Kościele, które miały miejsce i które sprawiały, że ten przepis, który dzisiaj ma takie brzmienie, tak naprawdę dokładnie w taki sam sposób przez wiele, wiele lat, wieków był stosowany w Kościele. On oczywiście zmieniał się pod względem gramatycznym, pod względem jakimś stylistycznym, natomiast co do istoty zawsze ta sprawa była tak samo rozpatrywana. Ja tu dam tylko może jeden przykład. To jest kwestia chociażby aborcji i kary za aborcję w Kościele. Gaspari pokazał teksty od starożytnego Kościoła, że ten grzech, to przestępstwo w Kościele zawsze tak samo było traktowane i było obciążone najbardziej, można powiedzieć, srogimi karami, jakie na grzeszników pokutujących wtedy Kościół nakładał. To pokazuje, że dane przepisy, które dzisiaj mamy, które dzisiaj nas obowiązują, można powiedzieć, że w dużym stopniu cechuje stałość, że one miały miejsce już o wiele wcześniej w Kościele i tak naprawdę zmieniła się ich postać gramatyczna, natomiast w dużym stopniu nauka Kościoła dotycząca danego zagadnienia jest czymś stałym. I to jest w ogóle pierwsza taka myśl związana z jednej strony ze zmiennością prawa ludzkiego, ale z drugiej strony z taką cechą, którą mimo tej zmienności to prawo powinno mieć, cechą, którą byśmy nazwali stałość. Drugie zagadnienie, nad którym się troszeczkę dłużej zatrzymam, to już jest kwestia bardziej taka, bym ciekawa powiedział, do tego tablica mi też będzie potrzebna, więc zaraz zacznę coś tutaj rysować, a mianowicie Jan Paweł II w jednym z przemówień do sędziów Roty Rzymskiej określił, w jaki sposób sędziowie powinni interpretować przepisy prawne. I tą myśl, którą Jan Paweł II wtedy przekazał w czasie tego przemówienia, podjął Libero Geroza w takiej bardzo ważnej książce współczesnej dotyczącej zasad interpretacji prawa kanonicznego. I Libero Geroza, idąc za myślą Jana Pawła II, stworzył w interpretacji prawa kościelnego, nowożytnego, coś, co nazwał idealnym trójkątem. W geometrii idealny trójkąt to jest trójkąt równoramienny i Geroza poprosił, ja chyba będę tak słyszany też przez chwilkę, żeby sobie narysować idealny trójkąt. I Geroza powiedział tak, jeżeli chcemy właściwie interpretować przepisy prawne, to w tym trójkącie jedną z podstaw, no są oczywiście przepisy prawne, współczesne, bardzo tak obrazowo je nazwijmy, to jest kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Ale żeby dobrze te przepisy interpretować, to potrzebne są nam dwie rzeczywistości, które będą nas kontrolowały. I z jednej strony to jest Pismo Święte, czyli prawda objawiona, która została nam w Kościele dana i dzięki której znamy jakąś, mamy jakąś wiedzę na temat Kościoła, prawd wiary, zasad moralnych itd., itd. I ta rzeczywistość Pisma Świętego jest czymś niezmiennym. Po prostu Pismo Święte zostało nam dane jako prawda objawiona, jest to coś niezmiennego. Natomiast drugą rzeczywistością już zmienną, która ma miejsce w Kościele, to jest całe nauczanie Kościoła. To jest to, co przed chwilą ojciec Michał tutaj mówił, a mianowicie tak symbolicznie możemy sobie to też narysować jako Vaticanum Secundum, czyli ustawy związane z Soborem Watykańskim II, które powinny nam rzucać światło na to, co obecnie dzieje się w Kościele. I cała zabawa polega na tym, że gdy zaczynamy interpretować jakiś przepis prawny, to powinniśmy go interpretować w taki sposób, żeby znaleźć się tu wewnątrz tego trójkąta. Jak się znajdziemy na zewnątrz trójkąta, to może to oznaczać dwie rzeczy. Że albo nasza interpretacja jest błędna, albo przepis prawny jest błędny. No bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy na prawo w Kościele, to nie może być tak, że prawo kościelne jest czymś zupełnie innym od nauki Kościoła. I jeżeli w ten sposób będziemy jakby siebie samych pilnować, że kiedy zaczynamy interpretować jakieś przepisy prawne, to dbamy, żeby zarówno Pismo Święte, jak i nauka Kościoła sprawiała, że nasza interpretacja będzie wewnątrz Kościoła. Czyli będziemy tak interpretować te przepisy, żeby te przepisy nie wyprowadzały nas w taką rzeczywistość sprzeczną z nauką Kościoła. Ja za chwilę dam bardzo taki kontrowersyjny przykład takiej interpretacji, gdzie gdy się błędnie ją przeprowadzi, to rzeczywiście wyprowadza nas to zupełnie poza naukę Kościoła. Natomiast zanim do tego przejdę, to Geroza jeszcze na dwie bardzo ważne rzeczy zwraca uwagę przy tego rodzaju podejściu do prawa, które właśnie może być jakąś formą zmienną, ale zabezpieczoną przez niezmienną naukę Kościoła. Czyli możemy dokonywać jakichś zmian w prawie ludzkim, w prawie kościelnym, ale nie mogą być to zmiany, które będą sprzeczne z nauką Kościoła. I Geroza tak mówi, charakter prawa kościelnego nakazuje, aby kodeks prawa kościelnego był zawsze interpretowany i stosowany w świetle nauczania soborowego. Sobór Watykański II wymaga tego wprost mówiąc, w wykładzie prawa kanonicznego należy mieć na uwadze misterium Kościoła. I w innym miejscu Geroza o tej prawdzie mającej na celu posiadanie właśnie misterium Kościoła na uwadze przy interpretacji prawa mówi tak. Ta pierwsza zasada hermeneutyczna ustalona przez Sobór opiera się na eklezjologii. I stąd znajduje swój pełen wyraz w zasadzie wzajemnej immanencji pomiędzy Kościołem powszechnym a kościołami partykularnymi, za pomocą której zabrania się oddzielania jus universale od jus particulare i vice versa. I dalej Geroza mówi, druga zasada hermeneutyczna do zrozumienia specyfiki prawa kościelnego sięga swymi korzeniami liturgii i wyraża się w sposób bardziej oczywisty w fakcie, że każda odnowa prawa kanonicznego wypływa zawsze z jednej i tej samej intencji – odnowy hic et nunc życia chrześcijańskiego. Czyli to, co byśmy w ogóle mogli powiedzieć i sobie wyobrazić, że właśnie liturgia zmienia się, no bo zmieniają się nasze uwarunkowania tutaj życia w Kościele i za tymi zmianami w jakiś sposób podąża też prawo kościelne, które ma na celu dostosować rodzaj poszczególnych przepisów do nauki Kościoła, którą mamy. Jak to wygląda w praktyce? Ja postanowiłem tutaj pokazać Państwu właśnie z jednej strony coś, co każdy z nas powie, że jest niezmienną nauką Kościoła, a z drugiej strony przepis kościelny, notabene wzięty z Pisma Świętego, żeby tutaj jeszcze trudniej nam było, który no, może wprowadzić nas w lekki taki niepokój. A mianowicie na tym naszym trójkącie byśmy zamiast tutaj kodeksu prawa kanonicznego wzięli sobie taki fragmencik z Ewangelii Mateusza. Rozdział 5, wersety 31 do 32, albo Mateusz, rozdział 19, werset 9. No i tutaj oczywiście całe nauczanie Kościoła. Mimo że tu mamy Pismo Święte, to te wersety z Pisma Świętego traktujemy jak przepis prawny. Bo w Piśmie Świętym jest dużo przepisów prawnych, dlatego możemy sobie tutaj jakiś fragment takiego przepisu wstawić i teraz spróbować go zinterpretować w taki sposób, żeby ta interpretacja nasza była zgodna z nauką Kościoła. A mianowicie ten fragment z Ewangelii Mateusza, ja go może przeczytam, bo jest on bardzo krótki. W Ewangelii Mateusza tak jest powiedziane. To Pan Jezus mówi. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. I pytanie, które warto sobie postawić, czy w Kościele są rozwody? Z jednej strony na tak postawione pytanie powiemy, no właśnie, cała nauka Kościoła mówi nam, że w Kościele nie ma rozwodów. Więc nasz fragment z Mateusza powinniśmy w taki sposób interpretować, że w Kościele nie ma rozwodów. No a czytamy bardzo wprost, że no, nie ma rozwodów poza wypadkiem nierządu. Czyli jeżeli w małżeństwie dojdzie do nierządu, do zdrady małżeńskiej, to byłby to ten jeden, jedyny przypadek, kiedy można by doprowadzić do sytuacji, kiedy rozwód byłby uzasadniony. Ten fragment Mateusza nazywany jest w egzegezie i w interpretacji przepisów prawnych klauzulą mateuszową, czy klauzulą Mateusza, a tak naprawdę krzyżem interpretacyjnym. No bo właśnie, z jednej strony mamy naukę Kościoła, która mówi nie ma rozwodów, a z drugiej strony mówimy nie ma, chyba że w wypadku nierządu. No i w związku z tym rodzi się pytanie, no to są rozwody w Kościele, czy ich nie ma? I szczerze mówiąc, przez bardzo długi okres czasu nie potrafiono sobie z tym problemem poradzić. Dopiero taki pan Bronsirvena sprawił, że zaczęliśmy właściwie rozumieć ten tekst i potrafił go zinterpretować w taki sposób, żeby pozostać wewnątrz tego trójkąta, a nie być wyrzuconym właśnie przy interpretacji na zewnątrz, że z tej interpretacji wcale mu nie wyniknęło to, że są rozwody. A mianowicie my znamy przykład Ewangelii Mateuszowej głównie z Greki, znaczy treść Ewangelii z Greki, gdzie owy nierząd tutaj w tym fragmencie został użyty czy sformułowany poprzez słowo porneia, co rzeczywiście znaczy nierząd. I Bronsirvena postanowił zrobić taki zabieg bardzo specyficzny, a mianowicie z greki, którą mieliśmy napisaną Ewangelię Mateusza, przełożyć na język, w którym mówił Pan Jezus, na hebrajski, na język, którym posługiwali się wtedy ludzie, na język, którym na co dzień mówiono, w takich normalnych sytuacjach na ulicy. I zobaczyć, co wtedy mu z tego wyjdzie. I rzeczywiście odnalazł trzy takie słowa, które mogłyby zastąpić owo porneia, czyli nierząd. Przy czym okazało się, że te trzy słowa, którym ówcześni ludzie wtedy się posługiwali, tak po prostu na ulicy byśmy powiedzieli, były słowami bardzo ciekawymi. Bo z jednej strony te słowa miały takie potoczne znaczenie, właśnie takie, w jakim to ludzie rozmawiali na ulicy, i to potoczne znaczenie tych słów to był rzeczywiście nierząd, a z drugiej strony trzy te słowa, które pasowały do owego porneia, miały też inne znaczenie, drugie znaczenie, prawne znaczenie. Nie było to nic dziwnego, bo w narodzie wybranym język prawniczy związany ze Starym Testamentem był dla wszystkich czymś oczywistym. Więc to, że ktoś posługiwał się takim językiem, byśmy powiedzieli, przykazań, jest czymś zupełnie zrozumiałym. I otóż te same słowa znaczyły w tym rozumieniu takim prawniczym nie tyle nierząd, co małżeństwo nieważnie zawarte. To małżeństwo nieważnie zawarte dzisiaj byśmy nazwali po prostu konkubinatem. Czyli Ewangelia Mateuszowa mówiła o sytuacji, że mamy sytuację oddalenia kogoś poza wypadkiem nierządu, czyli oddalenia kogoś, z kim żyje w konkubinacie. Czyli oddalenia kogoś, kto tak naprawdę nie jest moim mężem czy moją żoną, no bo jak żyję w konkubinacie, to nie mam prawdziwej żony czy prawdziwego męża, tylko konkubinę czy konkubina. I to była w ogóle taka bardzo ciekawa sytuacja, do której doszedł Bronsinwera i sytuacja, która pokazała, że właśnie interpretowanie tekstów prawniczych w taki sposób, żeby ta interpretacja nas jakoś nie wyniosła właśnie poza ten trójkąt, tylko w tradycji kościelnej umieć zinterpretować dany tekst prawny, no jest czymś czasami właśnie niebywale trudnym i skomplikowanym. Ale jeżeli w ten sposób, i tu dochodzę już do konkluzji powoli, ale jeżeli w ten sposób będziemy potrafili interpretować przepisy prawne, to będzie to znaczyło, że nawet jeżeli one w jakiś sposób się zmieniają, zmienia się język, zmienia się rozumienie, które dane słowa kryją w sobie, to z drugiej strony, jeżeli będziemy interpretować je zgodnie z nauką Kościoła, to ta nauka Kościoła, która wyraża się poprzez prawdy objawione w Piśmie Świętym i poprzez naukę Kościoła, gwarantuje nam pewną stabilność danych przepisów. Stabilność może nie tyle takiego pojedynczego przepisu, tylko w ogóle takiego myślenia prawniczego w danym zagadnieniu czy w danej kwestii. Tak jak podawałem tutaj przykład z aborcją. Nie chodzi o to, czy ten przepis był zawsze formułowany tymi samymi słowami, tylko że zawsze w Kościele taka sytuacja w taki sam sposób była interpretowana. I to nam daje poczucie takiej bardzo dużej stabilności przepisów prawnych, tego, co się dzieje w Kościele i tego, co też my jakoś doświadczamy. No bo z jednej strony to są przepisy, które można powiedzieć, no, regulują życie Kościoła, no ale to nie jest Kościół nie jest jakimś takim bytem nie wiadomo skąd wziętym, tylko to znaczy, że te przepisy regulują po prostu nasze życie. To, w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób my żyjemy. I chodzi o to, żeby umieć tak jakoś dostrzegać te przepisy, tak jakoś nimi się zajmować, żeby dostrzegać w nich ową stałość związaną ze stałością nauczania Kościoła. Jeżeli by te dwie rzeczywistości, nauczanie Kościoła i przepisy prawa kościelnego zupełnie nam się rozeszły, no to wtedy byśmy już nie mieli przepisów prawa kościelnego, tylko przepisy jakiejś społeczności, której nie możemy nazwać Kościołem. Więc ta stałość nauki jest gwarantem tego, że te przepisy, które dotyczą już bardzo bezpośrednio nas, rzeczywiście są w duchu nauki Kościoła. I już podsumowując, znaczy tak na koniec, ostatnie zdanie, bardzo często właśnie na przepisy prawa kościelnego, czy na kodeks prawa kanonicznego, bo to bardziej o te przepisy mi teraz chodzi, mówi się, że jest to taki najkrótszy podręcznik całej teologii dogmatycznej Kościoła. Bo jeżeli byśmy znaleźli tam rzeczy, które są niezgodne z teologią dogmatyczną Kościoła, no to byśmy znaleźli rzeczy, które są nie z Kościoła, są z jakiejś innej rzeczywistości. Dlatego to jest nauka Kościoła takim gwarantem tego, że te przepisy, które nas obowiązują, które staramy się wypełnić, o których też ojciec Michał mówił, no w jakiś sposób kierunkują nas, jakoś doprowadzają nas do Pana Jezusa, który dokładnie w tym samym Kościele jest obecny i do Niego mamy dążyć.